Radio Kraków Kultura. Na co dzień.
Dziś moimi i Państwa gośćmi są pan profesor Wojciech Baus, historyk sztuki, związany z Instytutem Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Oraz pan dr Tomasz Szybisty, także historyk sztuki, związany z kolei z Uniwersytetem Komisji Edukacji Narodowej. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Obaj panowie także mocno połączeni są z korpusem Vitrearum Polska i czym ten korpus jest, to myślę, że na pewno jeszcze w tej naszej dzisiejszej rozmowie padnie. Natomiast chciałabym rozpocząć tak otwierająco naszą dzisiejszą rozmowę, bo Kraków poszczycić się może niezwykle bogatym zasobem dzieł witrażownictwa, będąc jednocześnie siedzibą licznych firm specjalizujących się w tej dziedzinie. I niegdyś Kraków nazywano Mekką witrażową. Czy dziś to pojęcie jest nadal aktualne, czy też raczej należy przybliżać szerszej publiczności tę na pozór hermetyczną, ale jakże fascynującą gałąź sztuki? Panie profesorze.
Kraków oczywiście ciągle w jakiś sposób jest miejscem istotnym dla witraży, tak jak pani powiedziała, z uwagi na to, że znajdują się tutaj firmy tworzące witraże, ale to, o czym należy przypominać i pewnie o czym należy mówić, to jest kwestia tych zasobów witrażowych, które posiadamy. Zarówno witraży średniowiecznych, no Kraków ma ich chyba najwięcej w całej Polsce, pomimo tego, że te nasze zasoby średniowiecznego witrażownictwa generalnie są bardzo niewielkie, ale jednak posiadamy dwa zespoły na miejscu, niekompletne, ale zawsze jednak istotne w Kościele Mariackim i w Kościele Bożego Ciała, zespół witraży związanych z klasztorem, Kościołem Dominikanów. W związku z tym ta część spuścizny witrażowej jest bardzo istotna, no a przede wszystkim fakt, że na przełomie XIX i XX wieku to właśnie tu, może nie najwcześniej na ziemiach polskich, ale w sposób najbardziej taki zauważalny, pojawiły się firmy wytwarzające witraże. No i posiadamy cały zespół witraży, które były projektowane przez czołowych artystów, takich jak Stanisław Wyspiański, jak Józef Machofer, czy Jan Bukowski, który świętuje w tym roku rok własnego imienia z okazji jubileuszu.
No, mówiłam nie bez kozery o Mecce, myśląc oczywiście o Krakowie jako mieście witraży, ponieważ jest wiele powodów, dla których warto odwiedzić nasze miasto, ale witraże rzeczywiście ostatnimi czasy mam wrażenie, że stanowią taki symbol już Krakowa, bo myślę tutaj między innymi o informacji z lipca tego roku, kiedy to zdaniem czytelników The Guardian, renomowanego brytyjskiego dziennika, warto przyjrzeć się właśnie krakowskim witrażom. Brytyjczycy zwracają uwagę na dzieła, to o czym pan profesor przed momentem wspomniał, na dzieła Stanisława Wyspiańskiego czy też Józefa Mehofera, więc to świadczy o takiej już międzynarodowej sławie tych naszych krakowskich witraży. Panie doktorze, zgodzi się pan?
Zgadzam się w pełnej, w całej rozciągłości. Jeszcze chciałbym dodać kilka słów do tego, o czym mówił pan profesor. Kraków miał też niebywałe szczęście podczas II wojny światowej, bowiem zasób witrażowy miasta właściwie nie został wtedy, został niemal zupełnie nietknięty i dzięki temu chyba z większych miast w Polsce ten zespół witrażowy Krakowa no jest największy. W Warszawie właściwie nie zachowało się nic, wyjąwszy dzielnicę przy granicy miasta, bo wiadomo, że centrum zostało całkowicie zniszczone.
Czy zatem trzeba mieszkańcom Krakowa przypominać o historii witraży, o tym, o czym dziś rozmawiamy? Stąd pomysł, by zorganizować w Pałacu Potockich cykl spotkań noszący tytuł Witrospekcja spotkania z witrażami w Krakowie? O to chodzi? Taka jest idea?
Tak, niewątpliwie tak. A równocześnie w Krakowie rozwijają się bardzo intensywnie badania nad witrażownictwem i w ramach niejako popularyzacji nauki zrodził się pomysł we współpracy z Krakowskim Biurem Festiwalowym, aby zorganizować ten cykl prelekcji i przedstawić szerszej publiczności to, czym zajmujemy się na co dzień, czyli badania nad witrażownictwem. Badania, ale również prace konserwatorskie, które są stale i konsekwentnie w Krakowie prowadzone.
Tak, i to jest fascynujący wątek. Myślę, że na pewno jeszcze on wypłynie podczas naszego dzisiejszego spotkania. Drodzy panowie, dlaczego Kraków to miasto witraży? Co wpłynęło na rozwój tej formy sztuki w naszym mieście? Panie profesorze.
No to jest takie dość trudne pytanie. Oczywiście trzeba powiedzieć w ten sposób, że wraz z rzeczywistym odrodzeniem sztuki sakralnej pod koniec XIX wieku, wraz z takim szerokim, no w całym XIX wieku zainteresowaniem dla malarstwa monumentalnego, a więc dla malarstwa ściennego i witrażownictwa, które w całej Europie przeżywało wtedy swój rozkwit na fali no, takiego powrotu do średniowiecza, ale nie tylko. Zainteresowanie i konieczność tworzenia tego rodzaju dzieł była widoczna. No, w Krakowie ten kierunek został zapoczątkowany przez Jana Matejkę i polichromię Kościoła Mariackiego. Nie był to pierwszy przykład oczywiście, ale taki znaczący dla lokalnego środowiska. Później witraże były projektowane, ale wykonywane poza Krakowem w różnych firmach zagranicznych, sprowadzane stamtąd. No i wraz z powstaniem zakładu, który znamy pod nazwą Zakładu Żeleńskich, ale został założony przez Władysława Jakielskiego i Antoniego Tucha, pojawił się ten pierwszy lokalny, znaczy właściwie nie pierwszy, bo wcześniej był jeszcze Teodor Zajdzikowski, ale pojawiły się te pierwsze lokalne firmy, a ponieważ rynek okazał się chłonny, okazało się, że można tutaj spokojnie tworzyć kolejne firmy, które może nie miały aż takiej renomy, nie przetrwały tak długo jak Zakład Żeleńskich. Pojawiały się, znikały, były przekształcane, ale w każdym razie to zagłębie, że tak powiem, witrażownictwa w pierwszej połowie XX wieku w Krakowie się wyraźnie ukształtowało.
To zatrzymajmy się chwilkę przy tym wątku, panie profesorze, bo to jest, myślę, chyba ważny moment w historii witrażownictwa krakowskiego, ten 1902 rok, kiedy Władysław Ekielski, architekt, i Antoni Tuch, malarz dekoracyjny, otwierają tę fabrykę. Później, dwa lata bodajże później, dołącza do nich Gabriel Żeleński, który z czasem już przejmuje ją na własność. No i ważne jest też to, że on rzeczywiście spopularyzował ten rodzaj sztuki. No, między innymi wzięło się to stąd, że sprowadzał szkło z Ameryki, ze Stanów Zjednoczonych, z Anglii także. No i dzięki niemu w magazynach znajdowało się kilka tysięcy kolorów, co było rzeczywiście ewenementem wtedy na skalę kraju, to z całą pewnością. No więc czy przedsiębiorczość Żeleńskiego, czy być może brak konkurencji, czy być może czasy, w których przyszło mu tworzyć, żyć, doprowadziły do tego, że fabryka odniosła sukces.
Tak, a być może wszystkie te czynniki naraz. Nie możemy zapominać o tym, że do sukcesu pracowni przyczyniła się również jej usilnie promowana polskość. Pracownia wielokrotnie reklamowała się jako właśnie firma rdzennie polska, co nie było do końca prawdą, bo zatrudniała również projektantów z innych krajów europejskich, ale niewątpliwie to był jeden z czynników. Oczywiście cała atmosfera Krakowa w tym czasie, to, że mieszkali tu liczni i wybitni projektanci, to było to zagłębie, które stało się bazą dla funkcjonowania pracowni. Mhm. No i oczywiście świetne zarządzanie firmą, co było również nie bez znaczenia, a także to, o czym pani redaktor wspomniała, że firma właściwie na terenie Galicji nie miała konkurencji wśród polskich firm. Mhm. Były bardzo aktywne na tym terenie zakłady obce, głównie austriackie. Z ich usług jednak stopniowo rezygnowano.
Mhm. Gdyby trzeba było wymienić te najważniejsze zespoły witrażowe zachowane w krakowskich kościołach, muzeach czy też budynkach świeckich, bo witraże świeckie to jest też bardzo szeroki wątek, o którym musimy tutaj koniecznie wspomnieć, gdzie większość też wyszła z tejże pracowni, o której teraz rozmawiamy. Gdyby trzeba było podać te top on the top, to na co należałoby zwrócić szczególną uwagę?
No, o witrażach średniowiecznych już mówiliśmy, natomiast z tych, które są zachowane in situ w kościołach, no to oczywiście zawsze na pierwszym miejscu każdy pewnie wspomni o kościele franciszkanów i witrażach Wyspiańskiego, ale są również w katedrze na Wawelu witraże, no przede wszystkim ten zespół Mehofera. Jest tutaj najistotniejszy, a potem już w jakiej kolejności wymieniać kolejne, to przyznam, że nie potrafię tak łatwo powiedzieć. Może pan Tomasz,
panie doktorze,
doda, które
mój subiektywny ranking. Oczywiście tak, witraże Kościoła Mariackiego i Bożego Ciała to te dwa największe w Polsce zespoły średniowiecznego malarstwa witrażowego. Zresztą w Kościele Mariackim zachowały się również niezwykle interesujące późniejsze prace projektowane przez Stanisława Wyspiańskiego, Józefa Mehofera i kilku innych artystów, więc niewątpliwie te trzy kościoły. Kościół Mariacki, Kościół Franciszkanów i Katedra na Wawelu. Zaraz obok siedziby radia znajduje się również niezwykle interesujący i bardzo duży zespół witrażowy. Myślę tutaj o kościele pod wezwaniem świętego Szczepana. Tak. I oczywiście również witraże w budynkach użyteczności publicznej. Mhm. Jak chociażby mało znane witraże Mehofera w banku przy ulicy Szpitalnej. Zaprojektowane i wykonane w latach 30.
Dom pod Globusem jeszcze mi się...
Dom pod Globusem oczywiście również.
Nasuwa od razu. No a jeśli chodzi o te witraże świeckie, to skąd popularność na ten rodzaj sztuki? Czy też chodziło o jakieś wartości użytkowe? Czy być może to był jakiś element architektury ówczesnej? Czy być może bardziej pragmatyczne tutaj już pojawiły się przyczyny ich popularności?
To zależy gdzie, bo oczywiście witraże, które znajdowały się na klatkach schodowych kamienic, prawdopodobnie były popularne z dwóch względów. Raz ze względu estetycznego, ale również dlatego, że blokowały, że tak powiem, widok na zazwyczaj brzydkie podwórka. Są zresztą takie...
Czyli pragmatyzm.
Tak, absolutnie. Są zresztą takie reklamy na takie nieprawdziwe witraże, tylko takie naklejane na okna, które właśnie były reklamowane w Anglii jako te, które pozwalają uniknąć przykrego widoku. To te reklamy wyglądały mniej więcej w ten sposób, że był widok na jakieś takie dymiące kominy fabryczne, no i później zaklejano to jakimś estetycznym widoczkiem i okazywało się, że jest bardzo ładnie. Natomiast jeśli chodzi o budynki użyteczności publicznej, no to jest kwestia właśnie tej kategorii pewnej monumentalności czy odpowiedniości dekoracji do wnętrza, prawda? A więc właśnie siedziby banków, które muszą się pochwalić jakąś taką, takim pewnym przepychem, który dowodzi, że firma znajduje się w dobrym stanie. No, Izba Przemysłowo-Handlowa również w swoich przestrzeniach wspólnych w ten sposób funkcjonowała. No ale również był to efekt działania mecenasów. Myślę tutaj o budynku Towarzystwa Lekarskiego, gdzie no, głównie z inicjatywy profesora Juliana Nowaka Wyspiański zaprojektował witraż z tym systemem Kopernika, prawda? Mhm. To była chęć stworzenia no, takiego totalnego dzieła sztuki z pełną dekoracją wykonaną przez artystę. W związku z tym nie mogło tam zabraknąć witraży, ale tutaj obok tej stosowności jednak właśnie decyzja osoby odpowiedzialnej za tworzenie tego miejsca, no bo to był nowy budynek, była bardzo istotna. Myślę, że o tym też musimy pamiętać, że to nie tylko twórcy, nie tylko firmy, ale ktoś jednak musi za to zapłacić. To trochę kosztuje witraż. To nie jest coś, co się maluje na poddaszu i stoi potem, a artysta sprzeda albo nie sprzeda, tylko projektuje się po to, żeby to wykonać w jakiejś firmie i to kosztuje, w związku z tym ktoś to musi zamówić i zapłacić.
281 witraży znajdujących się w sieniach i klatkach schodowych kamienic mieszkalnych, w świeckich obiektach użyteczności publicznej oraz w zewnętrznych ścianach willi i domów jednorodzinnych naliczyła się Krystyna Pawłowska, która o krakowskich witrażach pisała niejednokrotnie. Panowie też zajmowali się katalogowaniem witraży. Pytam o to, ponieważ to jest chyba trudna i mozolna praca, żeby doliczyć się tych witraży, no, o których z jednej strony, jak mówił pan doktor, historia, dla których historia była łaskawa, bo przetrwały przecież do dziś, no ale jest mnóstwo też i takich, które raz, że nie przetrwały, a dwa, że mimo wszystko ząb czasu ich dotknął. No więc jak to katalogowanie witraży, badanie, kto jest twórcą, kto artystą, kto rzemieślnikiem, w jakim zakładzie powstał witraż, wygląda.
Może w związku z tym wróćmy do tego korpusu witraży, od którego zaczęliśmy, tej organizacji Corpus Vitrarum, która powstała po II wojnie światowej po to, żeby na początku, takie było założenie, dokonać pełnego skatalogowania zasobów witraży średniowiecznych. W tym czasie jeszcze XIX-wieczne witraże nie budziły zainteresowania.
Korpus witraży z lat 1800-1945 w kościołach rzymskokatolickich Metropolii Krakowskiej i Przemyskiej. Nadmienię to tytuł.
To jest nasza
tego projektu.
Działka. To jest pierwszy projekt. W tej chwili kończymy część poświęconą dwóm diecezjom na Górnym Śląsku. Ale właśnie ten stopniowy rozwój badań nad witrażownictwem doprowadził do tego, że rozszerzono, zresztą dzięki sporemu naszemu tutaj udziałowi w Międzynarodowym Korpusie Witraży, rozszerzono pole badań również na XIX i XX wiek. I obok Korpusu Witraży Średniowiecznych, który powstaje, kierowany przez panią dr Dobrosławę Chorzelę, pierwszy tom Kościół Mariacki ukazał się, drugi jest no, w druku, powinien w przyszłym roku, mam nadzieję, się pojawić. Obok tego prowadzimy szerokie badania i prace katalogowe związane z XIX-wiecznymi witrażami, czy właściwie tam 1845, no to 1800 to jest taka trochę życzeniowa data, żeby odkryć coś bardzo wczesnego, ale no, nigdy nie wiadomo, na co jeszcze się uda natrafić, ponieważ pan Tomasz jest członkiem zespołu, który, że tak powiem, fizycznie wykonuje tę pracę, więc myślę, że o trudach i blaskach i cieniach tej pracy pewnie lepiej
powie. To proszę
powie.
Się pochwalić, panie doktorze, tak. Tymi blaskami w szczególności.
Zacznę oczywiście od blasków. Jest to niezwykle ciekawe zajęcie związane z licznymi wyjazdami terenowymi i kwerendami w archiwach prywatnych, państwowych, bo nasze badania nie są tylko inwentaryzacją terenową. Również obejmują opracowanie naukowe zespołów, które znajdują się na terenie, który w danym momencie opracowujemy. W tym momencie, tak jak powiedział pan profesor, jest to Górny Śląsk, archidiecezja Katowicka i diecezja gliwicka. Natomiast, nawiązując jeszcze do pani pytania, które zawierało niezwykle trafne spostrzeżenie dotyczące tego, jak powstaje witraż, bo zagadnęła pani o kwestię artysty, kwestię projektanta, kwestię wykonawcy.
Rzemieślnika i artysty. Mhm.
Która jest niezwykle istotna również jako punkt wyjścia, wręcz definicja naszych badań. Otóż witraż jest kolektywnym dziełem sztuki de facto. Zazwyczaj, wyjątkowo tylko nie. Mamy tutaj bowiem artystę, projektanta, często jest to renomowany twórca. Mamy ten, również, i to jest ten drugi etap, etap wykonawczy, gdzie przeniesieniem projektu artysty na szkło zajmuje się zupełnie inna osoba. Zazwyczaj jest to inna osoba, czyli malarz na szkle. Więc już tutaj ta dwuwarstwowość jest bardzo wyraźna, co często powoduje, że w trakcie naszych badań terenowych zderzamy się z bardzo licznymi wątpliwościami. Dotyczą one właśnie autorstwa, dotyczą one powtarzalności pewnych schematów, bo jeżeli już mamy projekt witrażowy, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby ten projekt wielokrotnie powtórzyć. Mhm. Oprócz tego, zwłaszcza w wieku XIX, pojawiają się bardzo liczne nowe techniki witrażowe. Również techniki, które pozwalają reprodukować obraz na szkle, a wręcz wykonywać witraż mechanicznie. I tutaj nasuwa się kolejne pytanie, czy taki witraż jest dziełem sztuki tej samej wartości, rangi, co witraż wykonany własnoręcznie przez jakiegoś świetnego malarza. Oprócz tego, i to kolejna kwestia, mamy całą masę technik w tym czasie, które jedynie udają witraż. To są wspomniane przez pana profesora diafanie, czyli takie naklejki, jakie znamy dzisiaj, często je spotykamy w różnych miejscach. Więc były to naklejki na okna, były witraże wykonywane na zimno, były specjalne bibułki, nazwijmy to tak, które wkładano między dwie szyby i one również udawały witraż. Pytanie, czy powinniśmy się tym zajmować? Oczywiście tak. Czy to jest witraż? Raczej nie.
Pan doktor Tomasz Szybisty oraz pan profesor Wojciech Baus, historycy sztuki, są dziś moimi i państwa gośćmi. Do rozmowy wrócimy już za moment.
Radio Kraków Kultura. Na co dzień.
Dziś moimi państwa gośćmi są pan profesor Wojciech Baus, historyk sztuki związany z Instytutem Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz pan dr Tomasz Szybisty, historyk sztuki także związany z Uniwersytetem Komisji Edukacji Narodowej. Drodzy panowie, rozmawiamy dziś o witrospekcji, czyli o takim nowym cyklu spotkań organizowanym w Pałacu Potockich i przede wszystkim o krakowskich witrażach, więc gdyby trzeba było opisać styl tych naszych krakowskich witraży, to jakich słów można byłoby użyć? Panie profesorze.
Jednym słowem, jednym terminem, czy jedną ogólną jakąś definicją tego nie jesteśmy w stanie ująć, ponieważ mamy do czynienia z długim procesem powstawania i montowania tych witraży, no od właśnie tych historyzujących, które pojawiły się w drugiej połowie XIX wieku, sprowadzanych za granicę wtedy. Później już mówiliśmy o zakładach produkujących witraże w Krakowie. Generalnie możemy powiedzieć, że okres Młodej Polski jest tym momentem, w którym Polska czy krakowska, może nie szkoła witrażowa, ale w każdym razie krakowscy artyści no, zaczynają projektować bardzo interesujące witraże. I tutaj niewątpliwie presja tych wielkich indywidualności Wyspiańskiego może trochę, ale pewnie tych bardziej dekoracyjnie działających malarzy sprawiła, że ten idiom młodopolski właśnie takich bardzo dekoracyjnych witraży trwał bardzo długo. Zresztą efektem naszych badań jest no, konieczność przesunięcia granicy końcowej Młodej Polski grubo w głąb dwudziestolecia międzywojennego w zakresie witrażownictwa. Ten sposób komponowania witraży, myślenia o witrażu trwał dość długo, dopiero później pojawiają się te nowe rozstrzygnięcia dotyczące Art Deco. Także tutaj jakiejś jednej formuły nie było, co zresztą chyba jest wielkim atutem tej gałęzi sztuki powstającej, tworzonej w Krakowie, że ona się zmienia i mamy do czynienia z różnego rodzaju zaskoczeniami. No, pomiędzy znakomitym zespołem u franciszkanów, a tym, co znajduje się, wspomniał pan doktor Szybisty o kościele świętego Szczepana, tym właśnie takim już, można powiedzieć, znacznie bardziej awangardowym zespołem, który jest u świętego Szczepana, jest ogromna różnica, a jedno jest bardzo interesujące i drugie bardzo interesujące.
Czyli różnorodność to z całą pewnością słowo, które łączy się z krakowskimi witrażami, ale gdyby trzeba było wskazać, no nie wiem, kompozycję okna, rysunek, kolory, dobór materiałów, ornamentów, panie doktorze, to czy można byłoby podać takie najważniejsze cechy krakowskiego witrażu?
Przy zastrzeżeniu, że ja się tutaj zupełnie zgadzam z panem profesorem, z moim przedmówcą, że wskazanie takiej klarownej definicji formuły nie jest zupełnie możliwe. Natomiast możemy mówić o zwiększonej frekwencji pewnych rozwiązań, czy też tematów w witrażownictwie krakowskim. Choć z drugiej strony to, o czym myślę tutaj chociażby o jakichś motywach ludowych, roślinności polskich pól i łąk. To dość te motywy często pojawiają się w krakowskich witrażach, ale nie tylko krakowskich. Było to zjawisko dość powszechne w tym czasie, myślę. Tutaj o początku XX wieku oczywiście. I zgadzam się zupełnie, że ten modus idiom, jak powiedział pan profesor, młodopolski, czyli koncepcja witrażu kształtowana w Krakowie gdzieś na przełomie XIX i XX wieku, to trwa. To trwa nawet jeszcze długo w niektórych zapóźnionych realizacjach, nawet po II wojnie światowej. Mhm. Można przykłady takich nawiązań odnaleźć.
Czy krakowskie witraże skrywają jakieś tajemnice?
Olbrzymie. Uważam, że największą odkrył pan profesor.
Panie profesorze?
No to jest oczywiście jakaś ciągle hipoteza, ale nie znajduję lepszego wytłumaczenia. Jeśli państwo pójdą do kościoła franciszkanów oglądać ten najbardziej chyba znany witraż, a więc Boga Ojca stwarzającego świat, to można zauważyć zdecydowaną różnicę pomiędzy sposobem przedstawienia lewej ręki i prawej ręki. Lewa ręka, która jest wyniesiona w górę, jest taka przyjazna, bardzo ciepła w kolorze. Natomiast prawa jest koścista, widać kości, jakieś dziwne elementy żył, które tam się między tymi kośćmi pojawiają. No i było pytanie właściwie, dlaczego to tak wygląda? Z jednej strony, czy ta wzniesiona ręka w górę lewa to jest gest stworzenia świata? No raczej trudno sobie wyobrazić Pana Boga stwarzającego lewą ręką, bo nie byłby to chyba pozytywny obraz tego, co powstało. Wydaje mi się, że tą ręką, która stwarza świat, jest ręka prawa. Tam od tej kościstej dłoni płyną w dół takie promienie, woda pod tą, na wysokości tej ręki jest wzburzona, pojawiają się tam jakieś takie dziwne żyjątka interpretowane jako zarodki świata. I ta koścista ręka, wydaje mi się, jest po prostu efektem odkrycia promieni rentgenowskich na 2 lata przed powstaniem tego witrażu. Wyspiański zresztą był zaprzyjaźniony z Tadeuszem Streichern, znaczy ze Stanisławem, ale Tadeusz jako młodszy brat również był w tej grupie jakoś. A on jest tym człowiekiem, którego ręka została po raz pierwszy uwieczniona na wykonanym rentgenogramie w Krakowie. Mhm. Więc boska energia, która zostaje pokazana jako efekt działania nadzwyczajnego właśnie tych promieni, które stwarzają świat, została pokazana jako prześwietlona przez promieniowanie, no, wzorowane można powiedzieć na promieniowaniu rentgenowskim.
Drodzy panowie, należy pamiętać o tym, że witraż, to o czym już zresztą padło podczas naszego dzisiejszego spotkania, witraż jest dziełem artysty i rzemieślnika i chyba te słowa odnoszą się też do konserwacji, prawda? Panie doktorze?
Niewątpliwie tak. Niewątpliwie tak, dlatego konserwacje witraży nie powinny być powierzane przypadkowym osobom i na to chciałbym zwrócić uwagę, lecz wykształconym konserwatorom dzieł sztuki. Świetny ośrodek konserwatorski mamy w Krakowie, konserwacji właśnie witraży, przeszkleń, obok doskonałego ośrodka toruńskiego czy wrocławskiego. I de facto konserwacja witraży, jak zresztą konserwacja każdego dzieła sztuki, jest w pewnym sensie i w pewnym stopniu tworzeniem tego dzieła na nowo. Zwłaszcza w przypadku witraży, które średniowiecznych w szczególności, które są w dużym stopniu uszkodzone zarówno przez rękę ludzką, ale także działanie warunków atmosferycznych. Więc jak najbardziej tak, konserwacja witraży to niezwykle kompleksowe i trudne zagadnienie. Trzeba o tym pamiętać.
O ile konserwacja witraży dziś już nie natrafia na trudności w zakresie choćby doboru szkieł, bo tych jest całe mnóstwo, to na jakie inne problemy, trudności się napotyka?
Przy konserwacji?
Tak.
No to myślę, że ich jest mnóstwo. Od strony technicznej to pewnie tutaj niewiele jesteśmy w stanie bardzo kompetentnie powiedzieć, bo to są jednak w tej chwili konserwacja, konserwatorstwo w ogóle to już przestała być domena tylko i wyłącznie artystów. Za tym fachem stoi olbrzymie zaplecze nauk ścisłych, które pozwala określać materiały, rodzaje zniszczeń, sposoby podejścia takiego, które no, pozwoli na to, żeby nie zniszczyć tej właściwej substancji. W przypadku witrażu, no to kilka jest rzeczy, które są bardzo trudne. Po pierwsze, jeżeli mamy do czynienia z ubytkami, no to jest pytanie, co z tym robić, w jaki sposób je uzupełnić. Można je uzupełnić, o ile dysponujemy materiałem, który pozwoli nam na określenie, co tam naprawdę było, prawda? Jeśli nie, no to zaczyna się problem. Oczywiście to jest stały problem konserwatorski, jak są różnego rodzaju ubytki. Jeśli się je pozostawi, no to w odbiorze estetycznym takie dzieło potem jest jakieś dziwne, takie dziurawe. No niezbyt się to podoba. Poza tym no, korozja warstwy malarskiej powoduje często, że ten rysunek, to wszystko, co jest namalowane, znika albo przestaje być widoczne. To jest też pytanie, co z tym zrobić, prawda? W związku z tym tutaj jest mnóstwo różnych problemów i decyzji, które trzeba podejmować. Zdarzało się, no to był największy problem, był przy tym witrażu w zachodnim w kościele mariackim, właśnie projektowanym przez Wyspiańskiego i Mehofera. Teodor Zajcikowski, ten pierwszy człowiek, który miał warsztat w Krakowie, nie był od strony technicznej, technologicznej na tyle wprawny, żeby prawidłowo wykonać witraż. W związku z tym tam były olbrzymie problemy z tym, jak ten proces degradacji powstrzymać, spowodowany po prostu no, słabą czy nie najlepiej opanowaną techniką. Mm-hmm. Więc tutaj jest mnóstwo różnych problemów, przed którymi się staje.
O konserwacji, o dokumentacji, ale przede wszystkim o krakowskich witrażach będzie mowa podczas spotkań w Pałacu Potockich. Spoglądam już na pana doktora, ponieważ pan te witrospekcje, taki tytuł jest tego cyklu, będzie otwierał.
Tak. Chcieliśmy zaproponować publiczności dość szerokie spektrum tematyczne. Rzeczywiście moja prelekcja z różnych powodów będzie pierwszą w tym cyklu. Natomiast pan profesor i moje koleżanki, ale również kolega, który jest fotografem w naszym zespole badawczym, chcielibyśmy zaprezentować witraż z możliwie różnych perspektyw, z możliwie różnych stron. Nie tylko ze strony, z tej perspektywy historyka sztuki, ale również właśnie z perspektywy konserwatora zabytków, z perspektywy fotografa, a równocześnie nie chcielibyśmy się koncentrować tylko na witrażach, którymi zajmujemy się na co dzień, czyli witrażach XIX i początku XX wieku, ale również chcielibyśmy pokazać witraże średniowieczne i tych zagadnień dotyczyć będą prelekcje właśnie w ramach cyklu Witrospekcja. Nie chciałbym zdradzać zbyt wielu szczegółów dotyczących treści tych wystąpień, natomiast chciałbym Państwa serdecznie zaprosić do uczestnictwa w tych prelekcjach. Myślę, że każdy z tematów, które będą prezentowane, jest niezwykle ciekawy. Mogę uchylić rąbka tajemnicy w odniesieniu do swojego wykładu, mojej prelekcji. Rzecz będzie dotyczyła witraży Józefa Mehofera w katedrze na Wawelu, a powierzenie tego zlecenia artyście było skutkiem małej awantury, jak to często bywa, która rozegrała się w Krakowie na przełomie XIX i XX wieku. Otóż w ramach wielkiej konserwacji katedry prowadzonej przez Sławomira Odrzywolskiego doszło do zamówienia witraży za granicą. Informacja o tym zamówieniu krążyła trochę na zasadzie plotki w mieście, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli. Natomiast oczywiście wywoływała zdumienie, niejednokrotnie krytykę, natomiast zasadniczo jeszcze nie była skandalem. Stała się tym skandalem w roku 1901, kiedy na fali takiej rozognionej, powiedziałbym, atmosfery narodowej w związku ze strajkiem dzieci we Wrześni doszło właściwie do potężnego skandalu. I sprawa zamówienia witraży właśnie w pracowniach zagranicznych, niemieckich, które w tym czasie nie mogły się gorzej kojarzyć, nabrała właściwe wymiaru ogólnokrajowego. I proszę sobie wyobrazić, że te witraże, które zostały zamówione w Monachium i we Fryburgu Bryzgowijskim, co więcej, zostały wykonane. One z jednym wyjątkiem nigdy do Krakowa nie zostały sprowadzone, bo nikt w tej sytuacji, kiedy dyskutuje się wręcz o takim społecznym embargu na produkty niemieckie, nikt w tej sytuacji nie odważył się tych witraży nad Wisłę przywieźć, tych witraży sprowadzić, nie zamontowano ich oczywiście nigdy w oknach i dopiero po tym wydarzeniu powierzono zadanie przygotowania projektów witraży do katedry na Wawelu artystom polskim, w tym Józefowi Mehoferowi.
Więcej informacji na temat takich ciekawostek, na temat witraży krakowskich podczas spotkań Witrospekcja w Pałacu Potockich. To spotkanie odbędzie się, panie doktorze?
Moja prelekcja odbędzie się 28 listopada, czyli już niebawem, a kolejne w grudniu. Serdecznie Państwa zapraszamy.
I jeszcze z apelem pan chciał się zgłosić. Tak, szanowni, króciutko, bardzo proszę.
Szanowni Państwo, wiem, że niektórzy z Państwa z racji historii rodzinnej dysponują projektami czy też dokumentami dotyczącymi witraży w swoich zbiorach rodzinnych. I bylibyśmy bardzo wdzięczni za wszelkie informacje i wskazówki właśnie dotyczące takich prywatnych, niefunkcjonujących w publicznym obiegu zbiorów wystarczy, jeśli skontaktują się Państwo z Instytutem Historii Sztuki, a my zajmiemy się resztą.
A te słowa mówił do Państwa pan dr Tomasz Szybisty, historyk sztuki z Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej, a towarzyszył nam także w rozmowie pan profesor Wojciech Baus, historyk sztuki z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Drodzy panowie, bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękujemy.
Dziękujemy.
Radio Kraków Kultura. Na co dzień.